Teraz chciałem prosić pana profesora Dariusza Łukasiewicza o wygłoszenie referatu Główne założenia eschatologii filozoficznej Ireneusza Zielińskiego.
Dziękuję, wieczorem Mateuszu. Korzystając z tego, że mogę się mówić dwa słowa, a jeszcze nie rozpocząłem. Chciałem podziękować za piękną książkę moją. Znaczy piękną, nie mówię o treści, bo mnie nie wypada o tym sądzić, ale pięknie wydaną. Książkę otrzymaliśmy z żoną w środę. No, bardzo się zruszyliśmy. Dziękuję jeszcze Mateuszu, ojcze Januszu i wszystkim osobom, które pracowały nad tym, no nad tą książką, żeby była. Teraz przejdę do dzieła profesora Zielińskiego. Wprawdzie powiedział, żeby mówić do niego po imieniu, ale ja będę jednak zwracał się w taki sposób, jak w debacie akademickiej to należy czynić, myślę. Główne założenia eschatologii filozoficznej Ireneusza Zielińskiego. Życie wieczne Ireneusza Zielińskiego jest dziełem imponującym, zarówno pod względem szerokości ujęcia problemu wieczności, jak i głębi przedstawianych tam analiz. Refleksja nad wiecznością jest próbą czystej filozofii, wolnej od założeń przyjętych z określonej religii czy doktryny światopoglądowej. Nie jest to więc rozprawa z zakresu naturalnej teologii w ścisłym sensie, ponieważ nie rozjaśnia się tutaj prawd wiary jako prawd wiary, czyli twierdzeń żywionych z przeświadczenia, że są prawdziwe na temat Boga i życia wiecznego, w tym życia wiecznego po śmierci. Z drugiej strony wszelako podejmowana jest refleksja nad koncepcjami życia wiecznego mającymi źródło w różnych religiach, takich jak chrześcijaństwo i buddyzm, czy światopoglądach, takich jak na przykład niczeański ateizm. Stąd można powiedzieć, że są w tej filozoficznej pracy fragmenty, które z powodzeniem można uznać za próbę teologii naturalnej, czy też takie przynajmniej, które mogą być użyteczne również dla teologa naturalnego. Wprawdzie autor traktatu zastrzega, że jego metoda nie jest analityczna, a forma wywodu jest bardziej eseistyczna niż narzucona rygorem ścisłej analizy logicznej. To jednak rezultat tych dociekań jest przykładem analizy zastosowanej do najdonioślejszych egzystencjalnie zagadnień, do jakich bez wątpienia należy kwestia życia i śmierci, kwestia wieczności. Traktat ten jest zarazem wzorcowym przykładem, jak można godzić ze sobą właśnie analizę logiczną z opisem fenomenologicznym czasu oraz trwania jaźni, czystej jaźni jako podmiotu świadomości. Materiał empiryczny do przeprowadzenia tych analiz jest czerpany zarówno z dostępnego każdemu z nas osobistego doświadczenia, jak też i z opisów w literaturze pięknej. Opisów doświadczenia czasu, jego zatrzymywania, przemijania. Na przykład są tutaj odwołania do Marcela Prusta. Pomimo ogromnej i budzącej podziw erudycji, z jaką poszczególne hipotezy życia wiecznego są przedstawiane, nie jest to dzieło z zakresu historii idei, lecz filozofii systematycznej. Najkrócej mówiąc, jest to analiza ontologiczna różnych możliwych wariantów życia wiecznego, różnych hipotez eschatologicznych oraz ocena tych hipotez za pomocą pewnego zbioru ściśle ustalonych kryteriów. W sumie jest 7 hipotez analizowanych za pomocą 5 kryteriów albo, jak to jest nazwane, warunków, z których każdy jeszcze obejmuje kryteria szczegółowe. A biorąc pod uwagę, że poszczególne hipotezy nie są jednoznaczne, bo na przykład hipoteza zmartwychwstania przewiduje jeszcze kilka różnych możliwości, różnych wersji tej formy życia wiecznego, to tych hipotez jest w sumie kilkanaście i są analizowane za pomocą, jak to wyliczyłem, 16 kryteriów podstawowych tych warunków. Powstaje więc skomplikowana bardzo struktura możliwości do badania. Takie ujęcie sprawy przesądza, że traktat właśnie jest rozprawą ontologiczną, a nie studium z historii idei. W jaki dokładniej sposób pracuje ta maszyneria pojęciowa? Istotna jest kwestia spełniania poszczególnych warunków przez daną hipotezę. Otóż jest to szczególnie trudna kwestia, ponieważ jest tutaj znowu kilka możliwości, ponieważ warunek może być spełniony albo niespełniony. Czasami jest tak, że nie jest rozstrzygnięte przez autora, czy warunek jest spełniony, czy nie jest spełniony, a czasami warunek jest warunkowo jeszcze spełniony, w zależności od pewnych innych jeszcze warunków. Więc jest tutaj sporo różnych możliwości. Z tych wszystkich analiz ontologicznych wynika, że hipoteza wieczności i doczesności spełnia wszystkie warunki. Potem zaś konkurują ze sobą Zmartwychwstanie ciała i nieśmiertelność duszy ze wskazaniem na zmartwychwstanie ciała. Najsłabszą zaś z hipotez jest reinkarnacja, potem wieczność w kulturze oraz wieczne powroty światu. Trzeba jednakże pamiętać, że omawiane hipotezy operują różnymi pojęciami wieczności. Hipotezy nieśmiertelności duszy i zmartwychwstania ciała zakładają wieczność metafizyczną jako istnienie pozaczasowe, nie mające końca po śmierci. Reinkarnacja, nieśmiertelność biologiczna i techniczna, jako nie mające końca istnienie w czasie. Również różnie pojmuje się podmiot, który ma dostąpić tak czy inaczej pojętej wieczności. Może to być dusza, zmartwychwstałe ciało, bezczasowa jaźń, cząstki fizyczne w kosmosie, czy utrwalone w historii linii. Istotne jest to, że w ocenie autora traktatu wszystkie hipotezy są możliwe logicznie, to znaczy są logicznie spójne, niesprzeczne, choć niektóre między sobą się wykluczają. W kontekście jednakże przedstawionych analiz różnią się stopniem wiarygodności i atrakcyjności. Właśnie te różnice, ja próbowałem w tej tabelce eschatologicznej, że po prostu jedne 10, drugie 7 kryteriów spełniają, więc tutaj jest jakby podstawa do tego twierdzenia o tych różnicach. Z tym, że pozwolimy sobie czasami zinterpretować inaczej niż sam profesor Zieliński, czy spełniony jest warunek, czy nie. Tam jest pewna niekiedy rozbieżność między nami. Tylko jedna spełnia warunek ontologiczny i epistemologiczny, czyli inaczej mówiąc jest po prostu pewna. Jest to hipoteza wieczności doczesnej, bo ja z kolei takie sformułowanie, wieczności doczesnej. Ocena każdej z hipotez pod kątem spełnienia kryteriów polega na wykazaniu wszystkich możliwych trudności i kontrargumentów, jakie można sformułować. Kontrargumenty są albo osłabiane, jeśli jest do tego podstawa, albo obalane za pomocą innych argumentów. Autor staje się nie pomijać żadnej możliwości, przez to niekiedy rozważa oczywiste obiekcje, a niekiedy zaś wydobywa trudności głębokie i niełatwe do zdiagnozowania na pierwszy rzut oka. Jednakże, tu się zgadzam, czy nawiążę do tego, co profesor Judycki powiedział, jednakże sam określa wynik swojej pracy jako znikomy, bo jedynie wykazał, że życie wieczne jako nie mające końca trwanie po śmierci jest możliwe, ale pewności, że ono istnieje, mieć nie można. W pewnym sensie więc wynik tej żmudnej analizy jest sceptyczny. Mianowicie zarówno teza, że istnieje życie po śmierci, jak i teza, że nie istnieje, są obie możliwe i w takim samym stopniu prawdopodobne. 50% na 50%. To wyliczenie to jest profesora Zielińskiego, on tak to sformułował. Wszelako, jeśli by ktoś chciał konkluzję traktatu wyżej podaną nazwać formą sceptycyzmu, to winien zauważyć, że do jej wyprowadzenia przyjął autor kilka założeń, bez których nie dałoby się jej osiągnąć. Założenia te zostały wydobyte z różnych miejsc traktatu, nigdzie bowiem nie są zbiorczo w jednym miejscu wyłuszczone i jako założenia nazwane. Te założenia starałem się właśnie wydobyć według pewnej intuicji, którą miałem, że one są ważne. Dla różnych hipotez, do głównych, to jest kilka grup tych założeń, do głównych założeń metafizycznych należą założenie niezgodności wolności i determinizmu i założenie, że wolność polega na niezdeterminowanym wyborze. Założenie niezgodności konieczności i przypadku i założenie, że świat jest uporządkowany przez konieczność albo jest chaotyczny, czyli przypadkowy. Z tej klasy założeń zdaje się wynikać wniosek, że świat nie jest zupełnie zdeterminowany koniecznością. Skoro bowiem opowiadamy się za wolnością libertariańską, chodzi o ten niezdeterminowany wybór, prawda? Musimy odrzucić determinizm i konieczność, przynajmniej w zakresie ludzkich wyborów. Bardzo ważne jest założenie metafizyczne istnienia i trwałości jaźni. A to jeszcze mamy założenie realności zjawisk psychicznych, założenie ontycznej asymetrii czasu obiektywnego, to znaczy, że przeszłość jest utrwalona i konieczna, a przyszłość jest możliwa i otwarta. Jest założenie niespójności matematycznej, nieskończoności aktualnej. Założenie to jest szczególnie ważne dla oceny hipotezy wiecznych powrotów świata. Tam w jednym momencie jest to istotne. Od czasu teorii, to jest moja uwaga do tego założenia, mnogości Cantora, nie jest chyba jednak oczywiste, że pojęcie aktualnej nieskończoności matematycznej jest niespójne. Do założeń epistemologicznych należy założenie, że samoświadomość jest warunkiem świadomości przedmiotowej. Jest też założenie epistemologiczne aletycznego eternalizmu albo absolutyzmu, czyli tego, że prawda i fałsz są wieczne. Aksjologicznym jest założenie, że czyn dobry jest bezinteresowny, czyli jest to wykluczenie moralności transakcyjnej. Poza tym jest założenie moralnego realizmu, że istnieją prawdy moralne, czyli że sądy o wartościach są sądami w sensie logicznym, czyli są prawdziwe, fałszywe. Przyjęto założenie metafilozoficzne, że filozofia może i powinna czerpać z doświadczenia rozumianego szeroko i obejmującego też egzystencjalną empirię. I tak szeroko jak na przykład James, przypuszczam, rozumiał doświadczenie. I założenie, że filozofia powinna dawać pocieszenie i uporać się ze śmiercią w jakimś sensie, czyli być meditacją mortis. Jest jeszcze założenie, powiedzmy, hermeneutyczne, wyrażone tak, i tu zacytuję autora. Nie przyjmuje tezy o istnieniu doświadczeń uprzywilejowanych w sensie epistemologicznym, czyli takich, które byłyby absolutnie wiarygodne i wolne od zniekształcających je interpretacji. Pogląd taki, podobnie jak wiara w istnienie czystych faktów, wydaje się przesądem. Istnieją jedynie doświadczenia określonego rodzaju, pojawiające się w ramach nurtu życia oraz fakty zinterpretowane w ramach określonych na stali systemów pojęciowych. Koniec cytatu. Strona 24. Są to wszystko założenia, co do których autor życia wiecznego, jak się wydaje przynajmniej, żadnych istotnych wątpliwości nie zgłasza. Uznaje je za pewniki. Bez tych pewników nie doszedłby do swojego sceptycyzmu, jeśli sceptyczną nazwać właśnie konkluzję, jaką ze swoich analiz wyprowadził, że możliwe jest życie wieczne po śmierci i możliwe jest, że nic nie ma, a jedynie wiecznej doczesności jest pewne. Bo to jest cała ta konkluzja. Nie tylko, że możliwe jest jedno, możliwe jest drugie, ale pewne jest właśnie, że istnieje wiecznej doczesności. Ja tak to rozumiem. Są też założenia słabsze, wyrażane w postaci okresów warunkowych, na przykład teologiczne dotyczące Boga. Jeśli Bóg istnieje i jest osobą, to jest raczej Bogiem klasycznego teizmu, takim jakim go sobie przedstawiał Tomasz z Akwinu. Ale może być też taki, jak myślał Whitehead i filozofowie procesu. Jeśli Bóg istnieje i nie jest osobą, to jest Bogiem takim, jakim go sobie przedstawiali na przykład Spinoza i Einstein. Mając to na uwadze, można przyjąć najogólniej sformułowane założenie teologiczne w postaci twierdzenia, że istnieje pewien metafizyczny absolut jako ostateczna podstawa rzeczywistości. Nie sposób jedynie ustalić, czy jest to absolut osobowy, czy nieosobowy i jaka jest jego natura. Z tych różnych założeń można byłoby ułożyć bardziej złożony już obraz świata i człowieka. Człowiek jest bytem odrębnym, świadomym siebie, posiadającym zarówno własności fizyczne, jak i psychiczne, nieredukowalne do fizycznych. Dla własności psychicznych istnieje trwały, unikalny podmiot tych własności. Podmiot ten jest wolny i niezdeterminowany przez żadne swoje przeżycia i co za tym idzie, przez żadne determinacje zewnętrzne, społeczne, biologiczne, fizyczne, teologiczne, ale także wewnętrznie niezdeterminowany psychologicznie. Bo skoro przeżycia nie determinują podmiotu i nie stanowią jego tożsamości i unikalności, to znaczy, że ich treść czy przedmiot nie ma takiej mocy. Tak pojęty człowiek jest cząstką fizycznego kosmosu, lecz nie wiadomo skąd się w nim wziął, czy jako wytwór kosmicznej konieczności, czy przypadku, czy może Bóg go stworzył. Człowiek tak pojęty ma moc odkrywania wiecznej i obiektywnej prawdy, kontemplacji wiecznego i obiektywnego piękna, czynienia dobra i zła w wolny sposób. Przy czym zarówno dobro i zło są wieczne, albowiem skoro prawda jest wieczna, to zawsze prawdą jest, że coś było dobre lub złe. Autor traktatu o życiu wiecznym nie pyta jednakże, jak możliwe jest to wszystko. Jak możliwe jest trwałe i wolne ja w świecie, w którym panuje albo konieczność, albo panuje przypadek. Jedno z dwojga, bowiem jak założył, musi zachodzić. Jeśli bowiem panuje konieczność, to trudno pojąć, jak możliwa jest wolność. Jeśli zaś panuje przypadek, to również trudno pojąć, jak wolność jest możliwa, bo nie polega ona na ślepej grze przypadku. Nie pyta również, jak możliwa jest wieczność prawdy, dobra czy piękna, bez których niemożliwe byłyby pewne odmiany wieczności doczesnej. Trzeba jednak dodać, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że takie pytania można zadawać. Przypis 70. Strona 49. To odniesienie, które chociażby o tym mówi. Dla niektórych przynajmniej założeń obowiązuje jakby niejawnie przyjęta filozoficzna zasada dwuwartościowości, głosząca, że są dwa stanowiska i pomiędzy nimi nie ma nic trzeciego, takie bezkompromisowe, filozoficzne albo. Jest bowiem albo determinizm, albo wolność. Jest konieczność, albo przypadek. Jest moralność transakcyjna, albo nietransakcyjna. I takich wykluczających alternatyw jest w tym traktacie dużo. Tymczasem niektórzy twierdzą, że wolność i determinizm, konieczność i przypadek, intencja i konsekwencja czynu nie wykluczają się wzajemnie, czy nawet dopełniają się. Takie myślenie kompatybilistyczne jest jednak raczej rzadkie w rozprawie profesora Zimińskiego. Autor traktatu, jak była mowa wyżej, zakłada, że nie ma faktów bez interpretacji. Z drugiej strony jednak broni, takie można odnieść wrażenie, ale etycznego eternalizmu, a nawet absolutyzmu. Jeśli jednak interpretacje nie są absolutne, tylko podlegające zmianie albo są rozbieżne, to i wydaje się prawdy absolutnej, dobra czy piękna wiecznego nie ma. Wszystko bowiem to jest kwestia interpretacji. Pojawia się tutaj więc pewien relatywizm. Ma to pewne konsekwencje dla oceny wiarygodności poszczególnych hipotez eschatologicznych, zwłaszcza zaś tej głównej hipotezy wieczności doczesnej. Mając to wszystko na względzie, może poza właśnie tym relatywizmem, ktoś, na przykład teista, mógłby pokusić się o próbę następującego argumentu, bazując na założeniach sceptycyzmu profesora Ziemińskiego. Jeśli istnieje wieczność doczesności, która jest możliwa i zachodzi, dlatego i nie, ponieważ istnieją w świecie fizycznym unikalne, zachowujące tożsamość pomimo upływu czasu, wolne osoby oraz istnieją absolutne wartości, to prawdopodobnym, a może najlepszym nawet wyjaśnieniem faktów tych jest istnienie Boga, który jest twórcą kosmosu, wolnych osób i wszystkich absolutnych wartości. Nie tylko jest twórcą wolnych osób, ale jest koniecznym i wystarczającym warunkiem ich wolności. Jeśli zaś taki Bóg istnieje, to życie wieczne, jako nie mające kresu pełnia istnienia po śmierci, jest nie tylko prawdopodobne, ale i praktycznie pewne. Zatem jeśli najbardziej wiarygodną hipotezą eschatologiczną jest hipoteza wieczności doczesnej, to najbardziej wiarygodnym wyjaśnieniem możliwości i prawdopodobieństwa czy pewności tej hipotezy jest istnienie Boga pojętego jako Bóg osobowy, Bóg taki, o jakim mówią chrześcijanie na przykład. Istnienie Boga zaś czyni niemalże pewnym, że prawdziwa jest albo hipoteza zmartwychwstania, albo nieśmiertelności duszy, albo nawet obie z nich. Niemalże pewnym, ponieważ Bóg nie jest zobowiązany, i to rzeczywiście w wielu miejscach tego traktatu jest podkreślane, nie jest zobowiązany do obdarzania życiem wiecznym człowieka, oraz jeśli nawet zmartwychwstanie Jezusa nie jest historycznym mitem, to nie ma związku przyczynowego pomiędzy faktem, że zmartwychwstał Jezus, a faktem, że każdy człowiek zmartwychwstanie. Tutaj Frejt Brzeziński nie mówi właśnie o wynikaniu, tylko o związku przyczynowym. Znaczy, ja bym powiedział, miałem taką wątpliwość, że gdyby jednak rzeczywiście, gdybym miał pewność i wiedzę, że Jezus zmartwychwstał, to już bym sobie darował, czy jest tam ten związek przyczynowy jakiś, jaki on może być, i uznał, że chyba wszyscy zmartwychwstaniemy, prawda? Ale rzeczywiście nie ma tego związku. Łatwo go rozwiązać. Więc taki argument mógłby sformułować teista, bazując na założeniach sceptycyzmu profesora Ziemińskiego. Zapewne, za chwilę się pokażę, czy na pewno, profesor Ziemiński nie zgodziłby się na to, żeby uznać argument na istnienie Boga i życia wiecznego wyprowadzony z założeń, jakie sam przyjął dla uzasadnienia hipotezy doczesnej wieczności. Powiedziałby, że istnienie trwałego i wolnego podmiotu wszelkich aktów świadomości nie wymaga ani istnienia Boga osobowego, ani istnienia odrębnej substancjalnej duszy ludzkiej. Wystarczy bowiem przyjąć, że podmiot taki jest pewnym naturalnym fenomenem, przejawem czy modyfikacją kosmosu, czyli na przykład bezosobowego absolutu Spinozy. Musiałby wtedy jednak wyjaśnić, jak możliwe jest, że cząstka bytu koniecznego, w którym wszystko jest determinowane, sama jest wolna od wszelkiej determinacji. Powiedziałby też zapewne, że wieczna jest prawda i wieczny jest fałsz, ponieważ istnieje jakaś wieczna i najpewniej pozaczasowa substancja logiczna, czyli podmiot prawdy lub fałszu, która nawet gdy kosmos przestanie istnieć, nadal będzie istnieć. Albo też musi istnieć umysł kosmiczny, jakiś spinozjański absolut, który wszystkie prawdy, w tym prawdę o mnie, nieustannie kontempluje czy też jakoś obejmuje. Jeśli zaś istnieje pozaczasowa substancja logiczna lub umysł kosmiczny, to prawda nie tylko jest wieczna, ale i odwieczna. Ponieważ bezczasowa podstawa prawdziwości lub umysł kosmiczny istnieje odwiecznie. Zatem nie tylko logicznie istnieje po śmierci, ale też przed urodzeniem już istnieje. Więcej nawet, jeśli prawda jest wieczna i odwieczna, to istniałbym logicznie nawet wtedy, gdybym nigdy się nie urodził. Istniałbym bowiem w prawdach opisujących mnie jako osobę jedynie możliwą, która mogłaby uczynić to lub tamto, o ile by tylko istniała. I te prawdy modalne czyniłyby logicznie wiecznym każdą, nawet nigdy nieistniejącą rzeczywiście osobę. Istniałbym w logicznej wieczności jednakże nie tylko w każdej prawdzie o mnie, lecz i w każdym fałszu. Ponieważ każdy fałsz też jest wieczny i odwieczny. Tu jest ta symetria między prawdą i fałszem. To jest wieczne, to też musi być wieczne. Otóż tak pojęta wieczność logiczna wydaje się z egzystencjalnego punktu widzenia bez znaczenia, a może nawet być nieciekawa, nieatrakcyjna i niepożądana. Bo cóż to jest istnieć wiecznie w jakimś fałszu? I to jeszcze jako pojęcie. Wieczne relacje logiczne między sądami nigdy bowiem nie zastąpią relacji między rzeczywistymi osobami. Ale tu teraz powiem, że Zimiński doskonale zdaje sobie sprawę z tego, z tej trudności i ja w odpowiedzi na ten zarzut powołuję się na to, co on zasugerował. Mianowicie, że gdyby prawda nie była wieczna, lecz czasowa i zmienna, to samo doświadczenie prawdy oraz też dobra czy piękna mogłoby być doświadczeniem wieczności jako zatrzymania czasu. W tym sensie psychologistycznie czy fenomenalistycznie pojęta wieczność byłaby koherentna z relatywizmem. Znaczy on nie musiałby bronić nawet tej odwieczności, wieczności logicznej prawdy, tylko zgodzić się na relatywizm i jeszcze bronić tej wieczności w doczesności. Z problemów szczegółowych chciałem się tylko odnieść do kwestii, która tutaj została zasygnalizowana, to jest problem piekła. Mianowicie zacytuję następującą wypowiedź z traktatu. Z kolei przyjęcie innego rozwiązania, że tylko kara będzie czasowa, nagroda zaś wieczna, prowadziłoby do pytania, co uczynić z grzesznikami. Możliwe byłoby wszak, że po odbyciu stosownej kary zostaną uśmierceni, jak postulował Hobbes, bądź też wzięci do nieba, jak głosili zwolennicy powszechnego zbawienia. Niestety oba rozwiązania są kłopotliwe, ponieważ pierwsze nie spełnia warunku powszechności, a drugie sprawiedliwość. Jeśli bowiem zbawienie będzie powszechne, obejmując także grzeszników, to nie będzie sprawiedliwe. Jeśli będzie sprawiedliwe, obejmując tylko ludzi dobrych, to nie będzie powszechne. Koniec cytatu. Problem polega tu na tym, moim zdaniem, że jeśli grzesznicy odbyli już stosowną karę, o której właśnie tu przeczytaliśmy, to wzięcie ich do nieba nie wydaje się niesprawiedliwe. Idea powszechnego zbawienia, postulująca konieczność kary, oczyszczenia z grzechów ogniu wszechmocnej miłości Boga, jak czasami się to mówi, nie jest naruszeniem sprawiedliwości, moim przekonaniem. Nadto ujęcie piekła jako kary odpowiada pewnej jednej z koncepcji, tak zwanej tradycyjnej koncepcji piekła. Możliwe jest wszelako inne ujęcie piekła i dzisiaj wśród współczesnych teologów filozoficznych, analitycznych nie tylko, jest taki model głoszony, mianowicie piekła jako wolnego wyboru. To znaczy, że to ten podmiot, to ten człowiek w swoim wyborze wybiera Boga albo go odrzuca. Zbawienie albo potępienie. Natomiast Bóg wszystkich kocha z taką samą miłością. Warunek powszechności, w kontekście którego rozważam to zagadnienie, mógłby nie być spełniony w modelu piekła jako wolnego wyboru, ale nie znaczy to, że rozwiązanie to jest etycznie nieatrakcyjne, ponieważ to, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, zależy od jego woli, a nie ma nic bardziej esencjalnego dla natury człowieka, jak akt woli w sytuacji ostatecznej spełnionej. Wydaje się więc, że hipotezy zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy spełniają warunek etyczny, przynajmniej gdy chodzi o człowieka. W większym stopniu niż profesor Zimiński twierdzi. To jest moje zdanie. Jest jeszcze problem piekła na ziemi i tego, czy hipoteza wieczności i doczesności, najbardziej wiarygodna jego zdaniem, spełnia warunek etyczny. Jeszcze jego wypowiedź ilustrująca problem. Spełniony jest także wymóg sprawiedliwości przede wszystkim dlatego, że nie pojawia się tu w ogóle problem nagrody i kary w życiu po śmierci. Odpadają zatem tradycyjne kwestie związane z niesprawiedliwością piekła. Kara i nagroda są bowiem immanentne czynowi. Kto zatem uczynił dobro, już teraz doświadcza wiecznej nagrody, wiedząc, że jego moralna zasługa nie zginie wraz ze śmiercią. Podobnie jest w przypadku osoby winnej zła, która wie, że piętno winy będzie na niej ciążyć także po śmierci. W takim razie można powiedzieć, że już w życiu doczesnym człowiek może doznać zarówno nieba, jak i piekła. Koniec cytatu. Otóż wydaje się, że jest to jednak zbyt optymistyczne stanowisko. Osoba winna zła nie musi wiedzieć, że piętno winy będzie na niej ciążyć także po śmierci. Po śmierci bowiem, jeśli nie ma życia osobowego, na to nie wierzy, jej już nie będzie. Jeśli w ogóle nie ma życia osobowego, jej już nie będzie. Podobnie jak nie będzie wiecznej pamięci o jej czynach i winie. Poza tym człowiek, tutaj nawiązuje do tego założenia hermeneutycznego, które mówiło właśnie o pewnej względności różnych interpretacji i ocen, człowiek posiada zdolność usprawiedliwiania się, interpretowania faktów i może sam przypisywane mu zło i winę pojmować jako dobro i zasługę. Są na to dobre przykłady w historii. To znaczy ktoś w naszym poczuciu zrobił coś złego, ale jest przekonany, że to było dobre ze względu na jakieś racje historyczne, racje stanu albo coś takiego, że to było dobre. I poza tym jeszcze świadomość dobra i zła moralnego, jak i treść tych pojęć zmieniają się w czasie. Ktoś mógł więc mieć niesłuszne poczucie zasługi lub winy i doświadczał niezasłużonego piekła lub niezasłużonego nieba. Można tę trudność osłabić chyba tylko w taki sposób, że nieważne, czy doświadczenie wieczności nieba lub piekła na ziemi było słuszne moralnie, ważne, że było w ogóle doświadczenie wieczności jako pewnej formy zatrzymania czasu lub że doświadczający miał takie uczucie. I kolejna kwestia związana z kryterium etycznym, by użyć słów autora, problemu wielorakiej niesprawiedliwości w życiu, przejawiającej się w tym, że wielu ludzi doświadcza wieczności bólu raczej niż wieczności rozkoszy. Profesor Zimiński jednak nie podejmuje tego problemu w ramach swoich rozważań, choć na niego wskazuje. Nie podejmuje go, ale sygnalizuje. Wydaje się jednak, że jeśli istnieje na świecie niesprawiedliwość, niezasłużona i wielka krzywda ludzka, dla której nie widać żadnego celu ani sensu, to jest to fakt poważnie osłabiający pozytywną ocenę wieczności doczesnej. I może to niekiedy nie śmierć jest najgorsza, lecz życie samo. W tym kontekście wyżej oceniłbym niż autor traktatu hipotezę zmartwychwstania, niż hipotezę wieczności doczesnej. W konkluzji zauważmy, że nawet jeśli założenia eschatologii filozoficznej profesora Zimińskiego są niewystarczające dla teisty lub za słabe, by mógł on przekonująco argumentować na ich podstawie, że istnieje Bóg i życie wieczne jako pełnia życia po śmierci w relacji z nim i innymi osobami, to traktat eschatologiczny, życie wieczne, niesie pewne pocieszenie dla człowieka w obliczu nieuchronnej śmierci i przekazuje pewną głęboką mądrość. Tu się nie zgodzę do końca z profesorem Judyckim. Drobiazgowa argumentacja wykazuje bowiem, że życie wieczne po śmierci jest możliwe. Nadzieja na to życie nie jest więc całkowicie bezpodstawna. Poza tym życie doczesne pozwala nam w aktach zatrzymania czasu, z których pewne mają pozytywny charakter, doświadczyć namiastki wieczności ostatecznej jeszcze przed śmiercią. Co więcej, samo doświadczenie śmierci jest niemożliwe dla nas, ponieważ dopóki jesteśmy świadomi naszego życia, śmierci doświadczamy. Natomiast gdy ona następuje, nie ma już świadomości. Śmierć z tej perspektywy nigdy nas nie dotyka i zawsze jest nieobecna. Osoba wierząca w życie wieczne nic więc nie traci, wierząc w nie, ponieważ jeśli tego życia jednak nie ma, nigdy się o tym nie przekona i nie doświadczy żadnego rozczarowania. Żyjąc jednocześnie w doczesności z nadzieją i wiarą w wieczność po śmierci. Wiarnej bowiem nic nie może obalić. Z tego punktu widzenia, i pamiętajmy stale, że hipoteza wieczności pośmiertnej jest logicznie spójna, wiara taka nie jest pragmatycznie irracjonalna. Jeśli zaś życia wiecznego po śmierci nie ma, pozostaje nam wieczność jako poczucie zatrzymania czasu w miłości, wspomnieniu dobra, a nawet w banalnej codzienności. Nadto śmierć, której nigdy sami nie doświadczamy, nie jest jedynie kresem naszego istnienia, ograbieniem nas ze wszystkiego, lecz bramą do niemającego kresu, odpoczynku od wszelkich trosk, cierpień, trudów życia. Jest bramą do wiecznego niebytu. Czy takie pocieszenie jest wystarczające? Czy jest to dobre rozwiązanie problemu śmierci? Wydaje się, że lepsze takie, niż wypowiedziane na przykład w duchu pesymizmu, że absurdem jest, żeśmy się urodzili i absurdem jest, że pomrzemy i wszystko jest absurdem. To jest lepsze. Myślę jednakże, iż przesłanie traktatu niewypowiedziane wprost jest właśnie takie. Znaczy, ja to tak odebrałem, że to jest niewypowiedziane, ale gdzieś między wierszami profesor chciał nam to powiedzieć, że choć życia wiecznego, które wierzą chrześcijanie, wierząc w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, dowieść rozumowo nie można, to wiara w nie jest racjonalna, przynajmniej pragmatycznie. I tak ujęta myśl nie wydaje mi się ani sceptyczną zupełnie, ani banalną.